Słuchajcie, Radia RMF24 i zgodnie z zapowiedziami wracamy do Rady Pokoju, którą tworzy prezydent Donald Trump. Może należałoby ją w ogóle nazwać Radą Trumpa do spraw pokoju, bo jej statut jest, powiedziałbym, skoncentrowany absolutnie na osobie Donalda Trumpa. Do Rady miało zostać zaproszonych ponad 60 przywódców. Radę powołano, by zarządzała strefą Gazy, ale jej działania mogą wykraczać poza ten obszar, a struktura, skład i mandat rodzą, tak delikatnie rzecz ujmujmy, wiele pytań. O tym już teraz porozmawiamy z doktorem Grzegorzem Gilem z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie. Witam, panie doktorze.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy.
No i zacznijmy od fundamentalnego pytania. Jakie zakorzenienie w strukturze międzynarodowej, w prawie międzynarodowym miała mieć Rada, w której przewodniczącym nieodwoływalnym w zasadzie jest Donald Trump, który sam decyduje, kto jest zaproszony, kto nie jest, co robi, czym się zajmuje i nawet on zbiera kasę od ludzi, którzy są członkami. Co to jest za twór tak w zasadzie, poza tym, że wyrastający z woli Donalda Trumpa?
No, trzeba pamiętać, że jakby punktem wyjścia do rozmowy o Radzie Pokoju jest rezolucja Rady Bezpieczeństwa, a zatem to, co wydarzyło się za zgodą 13 państw członkowskich Rady Bezpieczeństwa przy dwóch głosach wstrzymujących się Chin i Rosji z 17 listopada zeszłego roku, rezolucja 2803, która dotyczyła oczywiście wojny w Gazie, także perspektywy odbudowy Gazy w oparciu o 20-punktowy plan Trumpa, i tam pojawia się w jednym z paragrafów w istocie słowo, kategoria, pojęcie Rada Pokoju. Natomiast to, co dzieje się dzisiaj, to przerasta, sądzę, najśmielsze oczekiwania Antonio Guterresa, o którym też kilka dni temu rozmawialiśmy, i państw, które głosowały, uwaga, między innymi Francja, Dania, Słowenia, Republika Korei, a także Zjednoczone Królestwo głosowały za, bowiem w tym momencie to już jest licencja poetyka Białego Domu, wypełnianie treścią tej rezolucji, ba, prawdopodobnie także w intencji Donalda Trumpa i jego doradców jest rozszerzenie mandatu tego tworu, który przypominałby, panie redaktorze, coś na miarę ciała powierniczego, takiej tymczasowej administracji zajmującej się pierwotnie, i to jest duch tejże rezolucji Rady Bezpieczeństwa, wyłącznie strefą Gazy, Hamasem, rozbrojeniem Hamasu i tak dalej. Natomiast dziś widać wyraźnie, że to jest pomysł dużo śmielszy, dużo szerszy, wypełniany treścią przez amerykańską dyplomację, stawiający w niewygodnej sytuacji państwa europejskie, także Polskę, bowiem odmowa w tym miejscu, w tym momencie, także w kontekście Davos. Proszę sobie wyobrazić, drodzy państwo, panie redaktorze, że jest już, pojawiła się data, dokładnie godzina podpisania karty o 10:30 czasu lokalnego. Ta karta ma być podpisana. Karta, w którym, tak jak pan zauważył, słowo Trump pojawia się dziesiątki razy. Pod oczywiście w sensie Donald Trump jako jej spiritus movens, szef, przewodniczący z dożywotną kadencją i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie, ale to pytanie, co tak naprawdę teraz można zrobić? To znaczy, powiedzmy, Władimir Putin to jeszcze coś może, chociaż też niedużo, biorąc pod uwagę jego sytuację. Xi Jinping też może, ale jak Emmanuel Macron powiedział, że on nie podpisze, to usłyszał 200-procentowe cła na Francję zostaną nałożone, znaczy na szampany i wina, żeby uczciwie powiedzieć, francuskie. Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś w takiej sytuacji człowiekowi, który wczoraj napisał list, że on chce kupić Grenlandię, bo mu nie dali Nobla Norwegowie, trudno odmawiać człowiekowi, który, jakby to ładnie powiedzieć, skoncentrowany jest wyłącznie na własnym ego, na niczym więcej.
No ja mam przede wszystkim wrażenie, panie redaktorze, i mówię to zupełnie poważnie, ponieważ jakby jako Polak, jako osoba świadoma pewnych realiów, twardej gry w polityce międzynarodowej, jestem ostatnim, który tutaj krytykowałby, wylewał wiadra pomyj na prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo na to sobie pozwolić nie możemy. Natomiast ja mam wrażenie, że no, tutaj mamy do czynienia z jakimś przypadkiem być może jakiegoś deficytu, nie tyle poznawczego, ale przede wszystkim związanego no właśnie z tym, że dyplomacji nie robi się w ten sposób. Donald Trump grzmi na swoich mediach społecznościowych, że on przywrócił wiarygodność, boją się go inne państwa. No tymczasem mam wrażenie, że jest zupełnie odwrotnie. Robi gigantyczny prezent przede wszystkim Chińczykom, którzy także dostali zaproszenie. Przypomnę, podobnie zresztą jak Putin, podobnie jak Łukaszenka, no sam pomysł tego rodzaju ciała, które byłoby czymś, asystowałoby w pewnych konkretnych sytuacjach wobec paraliżu Rady Bezpieczeństwa, prawa weta w oparciu o dyplomację kuluarową, pewną transakcyjność, pewne skrócenie dystansu, które Trump potrafi zrobić. Ja tej idei nie wyrzucam do kosza, natomiast w tej formule, tak jak pan zauważył, dociskania łokciem tymi cłami 10, 20, 200-procentowymi, finalnie oczywiście zapłacą za to Amerykanie, nie Macron, żaden Francuz za to nie zapłaci, ale to jest inna sprawa. No to budzi zakłopotanie stolic. Mam wrażenie, że w polskim przypadku tu zwłaszcza należałoby próbować wypracować wspólną europejską odpowiedź na to zaproszenie. Jak odmówić, by jednocześnie nie spalić mostów, lub jak zgodzić się na ten pomysł, ale na nieco innych zasadach. Nie ma czasu oczywiście na rewizję tego projektu. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś potraktował go poważnie. Natomiast spodziewam się, że część państw, chociażby takie państwa jak Paragwaj, no przyjmują to jako dobrą monetę i będą chciały tam zasiadać, by się troszkę, powiem obrazowo językiem młodzieżowym, pompować w dyplomacji międzynarodowej.
No właśnie, ale pytanie kluczowe, co Polska może zrobić? To znaczy, no, Macron może sobie pozwolić na odmowę, ma choćby własną broń atomową. Może to nie jest kluczowe, a potem jest dość daleko od, relatywnie daleko od głównego, tej głównej przestrzeni walk, czyli Ukrainy, która się obecnie toczy w Europie. Ale co miałaby zrobić Polska, która de facto jest uzależniona od gwarancji bezpieczeństwa, jakie daje nam, jakie dają nam Stany Zjednoczone? My nie wiemy, czy na odmowę, nawet najłagodniej przekazaną, w naszym przypadku Donald Trump nie zareaguje wycofaniem. Bo dlaczego nie wojsk amerykańskich z Polski?
Znaczy, to co można zrobić, to powtarzam, no, wejście do takiego gremium i przyjmijmy to, polityka tak zwanego pustego krzesła w sytuacji, kiedy no, doszłoby do jakichś zupełnie dziwnych decyzji, zachowań, na pewno należy rozważać, biorąc pod uwagę profil psychologiczny Donalda Trumpa, i to, że dziś te cechy behawioralne zaczynają dominować w geopolityce, zwłaszcza jeśli patrzymy na zachodnią hemisferę. Natomiast my musimy mieć też świadomość swoich zasobów, to znaczy chociażby baz amerykańskich, nie tyle w kontekście tego, że one realnie także odstraszają potencjalnego agresora, ale są ogromnym prezentem dla Amerykanów, którzy mogą tutaj mieć swój pomost, swoistą bazę wypadową, baza w Redzikowie i tak dalej, to nie jest tak, że to jest sytuacja absolutnej asymetrii. Oczywiście nasze zdolności są zupełnie inne, natomiast musimy zacząć także prowadzić grę transakcyjną, którą Trump lubi. To znaczy, powtarzam raz jeszcze, tutaj jawne stawanie okoniem raczej nie wchodzi w grę, chyba że będzie poprzedzone wspólnym stanowiskiem państw Unii Europejskiej, które też będzie powiedziałbym, rozwodnione będzie, co do zasady popierało ten pomysł, natomiast zwraca uwagę na pewne niebezpieczeństwa. No już dzisiaj chociażby Izrael początkowo bardzo entuzjastycznie się wypowiadała, dziś nie wyobraża sobie peacekeeperów z Turcji czy z innych państw bliskowschodnich w Gazie. No więc pokazanie Trumpowi, pytanie, czy jest na to czas, że co do zasady tego rodzaju spotkania nie są niczym złym, natomiast no, pomysł na to, jak ma to wyglądać, no, to wymaga, przygotowywanie takich instytucji wymaga miesięcy, lat, a nie dni czy tygodni.
Jeszcze na koniec pytanie, panie dyrektorze, o samego Trumpa, bo trochę ta sugestia, że ta rada ma być pod jego dożywotnim tak naprawdę patronatem, sugeruje, albo może sugerować, albo stawia pytanie, opowiem tak bardzo ostrożnie, czy on zamierza odgrywać swoją rolę międzynarodową, a być może także krajową, dłużej niż 3 lata. Czy to jest jakiś sygnał, że on nie chce rezygnować z władzy, jaką wyborcy amerykańscy mu dali?
Trudno mi tutaj jednoznacznie to stwierdzić. Nie ma wątpliwości, że wyobraża sobie swoją emeryturę polityczną w sposób aktywny. Chyba nie tylko chce być rentierem i odcinać kupony od swoich inwestycji, ale także mieć poczucie sprawstwa. Być może w takim dłuższym odcinku czasu pracować na, no właśnie, pokojowego Nobla. Tak trochę to widzę, panie redaktorze, że ta Rada Pokoju i to słowo pokój i jego przywódcza rola, no mam wrażenie, że cały czas rozmawiamy tutaj o chłopcu, który marzy o pokojowej Nagrodzie Nobla. No dostał medal od Marii Koliny Maciado, no ale wiadomo, że to
ale
jest...
Ale słabo to wygląda, panie dyrektorze. No pierwszy dostał Goebbels od Knuta Hamsuna. To nie jest dobra historyczna analogia.
W 40 latach to wygląda fatalnie i być może też zorientował się, w co wdepnął. No więc powtarzam, bardziej patrzę tutaj na te niespełnione marzenia i próbę wręcz także dociśnięcia Norweskiego Komitetu Noblowskiego do tej decyzji, no bo jest postać, która ma pokój wypisany na twarzy. Tymczasem on nie jest peacemakerem, on jest, jeśli już, to pacemakerem, ale pacemakerem w rozumieniu lekkoatletycznych zawodów, on biegnie pierwszy i chce zdobyć mistrzostwo, ale tak naprawdę jest skazany na niepowodzenie, bo nie dobiegnie, a robi po prostu tempo, rytm dla zawodników od siebie silniejszych. I ja tego chyba też trochę życzę, żeby w cieniu Trumpa jednak świat przejrzał na oczy, przebudził się, bo najwyższy czas, by potraktować kwestię pokoju międzynarodowego poważnie. Niedoinwestowana Organizacja Narodów Zjednoczonych, już o tym kiedyś mówiliśmy, 2 promile wydatków globalnych na zbrojenia to budżet operacji pokojowych. No tu chciałby tego grosza nie poskąpić. 1 miliard dolarów wejście. No życzyłbym sobie, żeby te pieniądze były przelane na kontenzę.
Bardzo dziękuję. Dr Grzegorz Gil z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.